Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Witam Państwa bardzo serdecznie w ten poniedziałkowy wieczór na naszych rozmowach, rozmowach niedokończonych. I witam naszych gości. Są nimi dzisiaj ksiądz profesor Jan Przybyłowski. Szczęść Boże, księże profesorze.
Dzień Boże, witam wszystkich.
Znany nam od dawna, ale dodam gwoli ścisłości, żeby nie było wątpliwości, jest kierownikiem, ksiądz profesor, kierownikiem Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na UKSW w Warszawie.
Tak, wszystko się zgadza.
I ksiądz Adam Kłonowski, szczęść Boże, księże.
Szczęść Boże.
Ksiądz jest doktorantem na UKSW również w Warszawie.
Dokładnie tak. Moim promotorem jest ksiądz profesor, więc współpracujemy. Ksiądz profesor nie ma łatwego zadania ze mną, ale cieszę się, że mam taki dobry wzorzec na uczelni i dzięki temu mogę wzrastać wśród najlepszych.
I na uczelni, i przed kamerami, i przed mikrofonem, jak widzimy tutaj. Drodzy Państwo, jesteśmy w tym naszym cyklu, który powtarzamy, trwamy w którym już od dłuższego czasu, od lat już wręcz, w Kościele i w demokracji. Tym razem chcemy Państwu zaproponować temat apostazja. Apostazja w Kościele i w demokracji. Temat niestety aktualny. Chcemy dlatego o nim pomówić, dotknąć go. I wspólnie też z Państwem, kiedy przyjdzie pora na telefony, też usłyszeć pytań Państwa refleksji. Drodzy księża, mamy temat tego roku kościelnego, który rozpoczęliśmy, wierzę w Kościół Chrystusowy, hasło przewodnie, duszpasterskie. Dlaczego taki temat? Czy, spytam przekornie może, czy ten temat właśnie został wybrany przez naszych księży biskupów, ponieważ zjawisko apostazji jest takim zjawiskiem, no, pytanie, czy jest masowe? Czy to jest jakby trochę tak już profilaktycznie ten temat jest podany nam, żeby tę wiarę w Kościół pogłębić, zdać sobie sprawę, czym jest Kościół. Jak ksiądz Adam połączył ten temat i...
Tak jest. Myślę, że do tej pory, kiedy w Kościele mówiliśmy o Eucharystii w ramach roku duszpasterskiego, też naturalną konsekwencją jest to, że przechodzimy do wspólnoty, do tego, co wypływa z Eucharystii i co do Eucharystii prowadzi. Dlatego mówimy o Kościele i plany wobec roku duszpasterskiego. Myślę, że były wcześniej, ale to jest piękne, że jest to swego rodzaju odpowiedź na to, czego jesteśmy świadkami właśnie w związku z, no, można powiedzieć, falą apostazji. Tak jak ojciec powiedział, wierzę w Kościół Chrystusowy. Hasło nowego roku duszpasterskiego. W momencie, kiedy widzimy, że apostazja jest grzechem, który polega właśnie na odstępowaniu od wiary. Więc mamy tutaj te dwie rzeczywistości. To hasło, które dotyczy nas, katolików, będących w Kościele, które właśnie dotyczy, no, wyznania wiary, wierzę w Kościół Chrystusowy. I z drugiej strony mamy tych, którzy od Kościoła odchodzą, a mówiąc jeszcze bardziej precyzyjnie, powołując się na kodeks prawa kanonicznego, kiedy mówimy o apostazji, mówimy o całkowitym porzuceniu wiary chrześcijańskiej. I z tym zjawiskiem przychodzi nam się dzisiaj zmagać. Zjawisko bardzo szerokie, żeby je dokładnie określić i sprecyzować, to tutaj, no, możemy mówić o wielu rodzajach apostazji, tak zaznaczając.
Zanim wejdziemy może w te różne rozróżnienia, zaraz, bo to też jest ważne, do tego zaraz wrócimy, spytam księdza profesora, tak trochę też może tak przekornie, bo tu ksiądz Adam powiedział, że to jest odejście od wiary. Tak też definiuje to katechizm i kodeks prawa kanonicznego. Natomiast wielu z tych, którzy dokonują apostazji, myślę tutaj szczególnie o tych, no, celebrytach, tak, na ile to jest szczere i prawdziwe, to już nie wchodzimy w to, bo to też jest i promocja często. Ale co chcę powiedzieć? Mówią, ja w Boga wierzę, a więc mam wiarę, ale nie wierzę w Kościół. I moje pytanie, czy ta postawa, Pan Bóg tak, pytanie, jaki Pan Bóg, a Kościół nie, czy taka postawa jest do rozsądna, racjonalna, czy jest do obronienia w logice wewnętrznej?
Od strony teologicznej sytuacja jest zupełnie jasna, dlatego że Kościół to Chrystus. To jest Jego mistyczne ciało, które tworzymy my, ludzie, ale Chrystus jest i ciałem, i Jego głową. Więc wyrzekając się Kościoła, nie możemy jednocześnie mówić, że wierzymy w Jezusa. Bo Jezus bez Kościoła, który założył, którym uobecniamy Go i urzeczywistniamy Jego zbawienie, nie istnieje. Nie ma Jezusa bez Kościoła. Ale najpierw weźmy samo słowo, bo ono trochę tak dziwnie i obco brzmi. Apostazja. To jest greckie słowo. U nas w języku polskim nieużywane, w języku potocznym. Teraz się z nim oswajamy, bo jest taka moda na samo zjawisko, na ogłaszanie się publicznie właśnie celebrytów, że oni odstępują od Kościoła, bo apostazja to jest właśnie odstąpienie. To jest tak jakby zwiększanie odległości od czegoś, co jest mi drogie. Ale może mieć też postać zdrady, nabrania jakiejś psychicznej, emocjonalnej niechęci do tego, co kiedyś było mi drogie i kochane. I to słowo apostazja, ono jednoznacznie w języku polskim jest negatywne. Ale gdybyśmy je wzięli w tym źródłosłowie, to musimy sobie powiedzieć, że ktoś, kto dokonuje apostazji i może to być nawet trudna jego życiowa decyzja, on zawsze ma też drogę powrotu. To nie jest raz na zawsze. Chrzest, który przyjmuje i którego w akcie apostazji się wyrzec nie może, bo otrzymuje charakter, otrzymuje pieczęć, jest raz na zawsze tu w ziemskim życiu i w wiecznym naznaczony przynależnością do Chrystusa.
Apostazja nie anuluje chrztu.
Oczywiście.
To też warto jasno powiedzieć.
Tak. Chrzest nadal obowiązuje i jego moc przywiązania do Chrystusa też. Dlatego, kiedy mówimy o apostazji, to pamiętajmy, że droga do Chrystusa jest nadal możliwa i powiedziałbym, że z historii Kościoła o apostazji dowiadujemy się już u samych początków, kiedy chrześcijaństwo było prześladowane, kiedy chrześcijan zabijano tylko dlatego, że byli chrześcijanami i wielu z nich nie wytrzymało tej presji, bało się cierpień, bało się tortur. Niektórzy wyrzekali się chrześcijaństwa i Chrystusa z racji przyjmowania różnych stanowisk publicznych. Ale bardzo wielu z nich do Chrystusa powracało, wyznając swoją wiarę męczeństwem.
I wróćmy tutaj do tego tematu tutaj podjętego przez księdza Adama. Apostazja niejedno ma imię, tak? Różne formy tutaj, gdyby można było o tym...
Dokładnie tak. Proszę. Kiedy mówimy o apostazji tutaj w naszym kontekście w Polsce w tej chwili, pewnie często mamy na myśli ten formalny akt woli, który zostaje złożony u księdza proboszcza przez konkretne osoby, które chcą właśnie, mają w założeniu wystąpienie ze wspólnoty Kościoła, o czym już powiedzieliśmy, że tak naprawdę nie da się człowieka usunąć z Kościoła. Człowiek, który nawet aktem woli formalnym takiego aktu dokonuje w księgach metrykalnych, pozostaje właściwie jedyną informacją, którą otrzyma, to jest świadectwo chrztu z adnotacją o tym, że taką decyzję podjął. I często właśnie w ten sposób myślimy tylko o pewnym jakimś takim formalnym akcie w przestrzeni kancelarii parafialnej, w przestrzeni kurii diecezjalnej. Na tej podstawie wyliczamy statystyki i mówimy o apostazji. Natomiast apostazja jest zjawiskiem dużo szerszym i ten formalny akt woli jest tylko jednym z rodzajów apostazji tak naprawdę. Jest tym momentem, gdzie człowiek świadomie zaciąga na siebie karę ekskomuniki, latę sentencję, czyli mocą samego prawa.
Czyli można powiedzieć, że ktoś sam siebie ekskomunikuje, bo tak to chyba do tego się to sprowadza, tak?
Tak,
ktoś
można
mówi,
powiedzieć.
Ja chcę się wyłączyć sam z Kościoła, tak? To jest, proszę bardzo, moje oświadczenie, tak?
Tak, i siłą rzeczy zaciąga na siebie właśnie karę ekskomuniki, podejmując taką świadomą decyzję. To też jest podkreślane, że we wszystkich dokumentach właściwie dotyczących już składania tego tego aktu woli. Jak sama nazwa wskazuje, ktoś musi
oświadczenie pisemne.
Musi być świadomy tego i musi po prostu chcieć tego dokonać. I to jest, w ten sposób myślimy o apostazji. Natomiast właśnie jest to zjawisko dużo głębsze i dużo szersze. I myślę, że tutaj taką doskonałą odpowiedzią na to, czym apostazja może być nie tylko od strony formalnej, jest adhortacja świętego Jana Pawła II, Ecclesia in Europa, gdzie Jan Paweł II, nasz papież, mówił takie słowa. Europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji, człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. I też w tym miejscu mówi o tym, że człowieka stawia się jako absolutne centrum rzeczywistości, każąc mu w ten sposób wbrew naturze zająć miejsce Boga. I można powiedzieć, że apostazja też do czegoś takiego, też z czymś takim się wiąże, z tym, że człowiek przestaje wierzyć w Boga, wierzy tylko i wyłącznie w swoje siły, w swoje możliwości. To też się często podkreśla i wiele jest takich nurtów współcześnie, gdzie widzimy, jak wiele osób mówi, musisz uwierzyć w siebie, zajmij się sobą. Wszystkie banery reklamowe krzyczą dosłownie ze wszystkich stron do nas, że skup się tylko na sobie, ty jesteś najważniejszy. I w ten sposób dużo łatwiej zapomnieć o tym, jaka jest natura rzeczy. O tym, że my jesteśmy nie stwórcą, a stworzeniem. Że jest Bóg, który powołał nas do życia, w tym naszym życiu nas wspiera, prowadzi. Chce nas doprowadzić do siebie, do życia wiecznego. I właśnie apostazja jest tym aktem, gdzie ja nie chcę wierzyć w takiego Boga. I często właśnie taka apostazja nie ma tej formy formalnej, tej, o której wspominaliśmy, ale dokonuje się gdzieś wewnątrz, niepostrzeżenie. Wchodzi trochę bocznymi drzwiami gdzieś od zaplecza, od kuchni i sieje niesamowite spustoszenie w sercach wielu osób, które z kolei w innym miejscu, też Jan Paweł II mówił o człowieku współczesnej Europy, który jawi się jako słaby, zagubiony, pozbawiony wewnętrznego ośrodka, zły na siebie i na cały świat, zniewolony przez antywartości, oczekujący kogoś, kto nigdy nie przyjdzie, niejako potwierdzając tym fakt, że utraciwszy kontakt z absolutem, utracił także samego siebie. I tego jesteśmy świadkami. Wielu osób, które żyją w niesamowitym lęku, gdzie trudno jest im odnaleźć właśnie kontakt ze sobą, gdzie jakoś trudno nazwać im nawet pewne rzeczywistości, które w ich życiu się dokonują, a często odpowiedzią na to jest brak kontaktu z Bogiem.
Czyli mają księża wrażenia, że tu ksiądz mówi właśnie o tej milczącej apostazji, która się w Europie rozprzestrzenia od lat, bo to dokument Ecclesia in Europa to już ma...
2003 rok.
Tak. Właśnie, ma prawie 20 lat ten dokument. Że wiele osób, które dzisiaj dokonują w kancelariach parafialnych formalnej apostazji, oni już, jest wśród nich pewna grupa, którzy już od lat de facto żyli w tej milczącej apostazji, że część tych osób, nie wszyscy, ale to są osoby, które już do kościoła nie chodziły od dawna, a teraz to formalizują ten swój rozbrat z kościołem, czy tutaj... Trochę dotykamy powodów apostazji, odejść.
Tak, słusznie. Ojciec tu dotyka bardzo ważnej sprawy. Padło tu takie słowo ekskomunika, late sentencje, ale właśnie słowo ekskomunika, słowo z języka łacińskiego, po prostu oznacza wyłączenie ze wspólnoty. Czyli ktoś, kto zaciąga ekskomunikę, to nie to tylko, że to jest jakaś forma kary, on po prostu odcina się od źródła, od krzewu.
Jeśli mieszczę to late sentencje, bo to nie
late sentencje to jest określenie prawnicze, że z samego prawa zapisanego i skodyfikowanego, czyli jeśli mamy kodeks prawa kanonicznego, w którym zapisane jest, że kto spełnia taki akt formalnie, czyli składa to oświadczenie woli, że się wyłącza ze wspólnoty, to w prawie nazywa się ekskomuniką i w ten sposób otrzymuje dokument też. Natomiast late sentencje to oznacza, że on tego dokumentu nie musi otrzymać. Bo to, o czym ojciec zaczął mówić, on może się stać apostatą w momencie, kiedy on zrywa więzy wspólnotowe z Kościołem, który jest źródłem jego życia duchowego. To jest ten obraz krzewu winnego. Zobaczmy, żeby krzew winny mógł wydawać owoce, to nie jest tylko sam pień, ale to są te gałązki, grona. I my, kiedy Chrystus mówi o tym, że jak te gałązki należymy do krzewu, jakim jest On sam i Jego Kościół, to jeśli nie będziemy dbać o tę łączność, to możemy zostać tej łączności pozbawieni. Ale nie przez kogoś. Tylko late sentencje to znaczy, że my sami z siebie dokonujemy tego aktu wyłączenia i nie potrzebujemy na to żadnego dokumentu.
Ani werdyktu, ani ogłaszania oficjalnego. Niczego. Tutaj.
No właśnie, więc robienie takiego wielkiego show i robienie takiego wielkiego przedstawienia przez niektórych i rozgłaszanie, przygotowywanie najpierw z takim wstępem, w takiej otoczce właśnie tego, o czym mówił tu Adam, takiego trzymania w napięciu, co to się wydarzy, jak to jest ważne w życiu tej osoby, a więc może być ważne w życiu tych, którzy chcą go naśladować, to jest tylko już gra, to jest pokazanie faktu, który wcale nie wymaga dokumentu. On już jest ekskomunikowany, bo sam się z tej wspólnoty, z Kościołem i z Chrystusem wyłącza. Więc to jest late sentencje i w takie zerwanie ze wspólnotą człowiek wchodzi w momencie, kiedy zaniedbuje to, co do niego należy. No takie więzy może stracić ojciec i matka ze swoimi dziećmi, prawda, jeśli nie będzie się nimi zajmować. Takie więzy na przykład może osłabić mąż, który no, nie okazuje uczuć, nie dba o jakość swojego związku i odwrotnie, żona wobec męża. A później nagle dowiadujemy się, że jest rozwód. No ale to late sentencje to oznacza właśnie brak uśmiechu, brak gestów miłości, brak czasu na kontynuowanie tych bliskich relacji. To tak opisowo wygląda, a prawo to nazywa poprawniczemu, ale w życiu...
Ktoś kiedyś powiedział, że odejścia nie dokonują się nagle, one się nagle objawiają odejścia, ale dokonują się stopniowo powoli, tak jak
cichości.
Ktoś powiedział, w cichości, gdzieś te braki...
Tak, nie... pełzający sposób.
Tak, tak, tak. Jakie są powody apostazji? Bo nieraz słucham duszpasterzy, proboszczów, mówią, że osoby, które przychodzą do kancelarii, aby tego aktu dokonać, nawet same nie potrafią tego nazwać, albo gdzieś są to takie no dość ogólne motywy, powody takie, ale kiedy przyjdzie do konkretu, no to nie ma tam jakoś treści w tym zbyt wiele. Nie mówię tego, żeby teraz pomniejszyć decyzje tych osób, które pomimo tego braku konkretu z tych decyzji się jednak nie wycofują. Ale czy właśnie, jakie są częste tutaj powody tego aktu?
Ja myślę, że tutaj, kiedy chcemy wskazać na powody apostazji, na źródło apostazji, skąd to zjawisko się bierze, to myślę, że to jest taka rzecz, która jest dość często podejmowana gdzieś właśnie w rozmowach na temat apostazji, a często wiąże się z po prostu niewłaściwym rozumieniem tego, czym wspólnota Kościoła jest. Często jest to zaniedbanie związane z wiarą po prostu i z rozwojem tej wiary. Często nie oceniając absolutnie przyczyn, dlaczego coś takiego miało miejsce. Natomiast myślę, że tych powodów jest wiele. Ksiądz Węgrzyniak, biblista, ksiądz Wojciech Węgrzyniak mówił kiedyś o takich trzech największych współczesnych herezjach. Pierwsza z nich brzmi, że wszystkie religie są równe, w każdej chodzi o tego samego Boga. Druga, że wszyscy na pewno będą zbawieni. I trzecia, że nie trzeba wierzyć w Boga, wystarczy być tylko dobrym człowiekiem. I kiedy mamy taki obraz świata i widzimy, że Kościół katolicki stawia wymagania, że Kościół katolicki mówi, że no nie wszystkie religie są równe, że Kościół katolicki jest tym narzędziem, które w najlepszy sposób człowieka jest w stanie doprowadzić do zbawienia. Kiedy mamy nauczanie Kościoła no nie tylko o tym, że jest niebo i że każdy ma tam dostęp bez Bożej łaski, absolutnie nie. Tutaj widzimy, że Kościół nas poucza, że mamy też czyścić. Mamy także karę piekła, że to jest coś, o czego się dzisiaj odchodzi i co bardzo mocno gdzieś dźwięczy, że Kościół jest zły, bo straszy drugiego człowieka, straszy swoje dzieci, co jest absolutną nieprawdą. Jest po prostu czymś bardzo dojrzałym, kiedy człowiek popełnia konkretne zło, odwraca się od Boga, trwa w grzechu. Normalną rzeczą jest to, że kara człowieka jest czymś naturalnym. Tak po prostu jest. I trzecia rzecz, że nie trzeba wierzyć w Boga, wystarczy być tylko dobrym. I myślę, że to też jest taki głos wielu osób, które mówią, no tak, ja jestem dobry i to mi wystarczy. Ja nie potrzebuję do tego Boga, nie potrzebuję do tego instytucji Kościoła. Wiele osób w takim właśnie zagmatwaniu dochodzą być może w pewnym momencie do wniosku, że no skoro tak, to tak naprawdę to wszystko jest mi do niczego niepotrzebne, plus no cała też historia związana z mediami, właśnie to, co mówiliśmy o celebrytach. Wielu z nich jest dla młodych naprawdę w tej chwili jedynym autorytetem, gdzie mamy ten kryzys autorytetów właśnie. Oni słuchając ulubionych artystów, widząc ich zachowanie, siłą rzeczy będą też chcieli ich naśladować. Ja ze swojej praktyki duszpasterskiej, też przyjmując osoby, które przychodziły z zamiarem dokonania aktu apostazji, to jest dokładnie to, co ojciec powiedział. Nie zawsze wiedziały, jak to nazwać. Spotykałem się ze zdaniem, że nie czują się bezpiecznie we wspólnocie Kościoła. Jakkolwiek by to nie brzmiało i czymkolwiek by to nie było. I kiedy próbowaliśmy rozwiązać jakoś ten temat, to trudno było mi otrzymać jakąś rzeczywiście konkretną odpowiedź, na czym to niebezpieczeństwo, które we wspólnocie Kościoła jest, miałoby polegać. I tutaj myślę, że tych powodów jest bardzo wiele i niektóre z nich jest bardzo ciężko określić też. Pozwolę sobie może na taką anegdotę przy tej okazji. Pamiętam jedno takie spotkanie pewnej osoby, która przyjechała do kancelarii parafialnej i od początku miała pretensje o to, że w ogóle wszystko było po drodze źle, nie mogła się tutaj dostać, bo zatrzymał się tramwaj, trzeba było wysiąść z tego tramwaju wszyscy pasażerowie. Później gdzieś ktoś ją zablokował na przejściu. Później się spóźniła do kancelarii jednego dnia i musiała przyjść następnego i wszystko było pod górę. I wtedy pomyślałem, że może to był właśnie dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, czy w tym kierunku trzeba pójść. Bo rzeczywiście sama motywacja i decyzja raczej była związana z jakąś taką atmosferą, która panuje aktualnie w naszej rzeczywistości. Atmosferą często zupełnie nienaturalnie gdzieś wzmacnianą poprzez media, czy poprzez osoby, które są aktywne w mediach społecznościowych, czy osoby, które dosłownie gdzieś bardzo się zagubiły i w to zagubienie starają się wpędzać innych.
A pomimo tego ta osoba tak wytrwale jednak dążyła do tego, że wróciła do kancelarii po raz drugi, pomimo tych przeszkód i domyślam się, że jednak dokonała tego aktu, tak? Czy
tak, to znaczy, no jakby też naturalną procedurą jest w takim momencie, kiedy no, ja nie jestem proboszczem, że do księdza proboszcza taką osobę odesłałem po jakiejś rozmowie, ale z tego, co pamiętam, to tak, osoba poprosiła o świadectwo chrztu niezbędne do dokonania tego aktu.
Widać, jak była ona zdeterminowana, ta osoba.
Mam nadzieję, że jednak ostatecznie może po drodze się udało coś przemyśleć, natomiast to już jest
nie wiemy.
Poza naszym zasięgiem.
Skutki apostazji, bo apostazja pociąga za sobą pewne skutki i też mam wrażenie, proszę księdza, że nieraz osoby, które tego dokonują, uogólniam, no bo nie wiem, nie znam oczywiście, jak to jest u każdego, ale nieraz nie zdają sobie sprawy, że ten akt ma pewne skutki. To nie jest tylko moda, akt medialny, jakkolwiek go nam nazwiemy, ale on ma skutki bardzo głębokie i dalekosiężne. Księże profesorze.
Tak, tutaj dzięki za ten przykład, bo właśnie dążenie do osiągnięcia tego celu, jakim jest formalna apostazja, bardzo często, ja znam też dużo przypadków osób, które napotykały na ogromne trudności, żeby doprowadzić jednak do tego formalnego aktu. Czyli ma to ogromne znaczenie również w tym wymiarze duchowym. I no przede wszystkim musimy mieć świadomość, że jest to najpierw ogromne zagrożenie dla naszego ducha. Apostazja to jest otwarcie również drogi na jakieś zło, które staje się bardziej ośmielone i staje się bardziej niebezpieczne. Nawet powiedziałbym, może to trzeba będzie bliżej wyjaśnić, ale w czasie mszy świętej po modlitwie Ojcze Nasz, po embolizmie jest modlitwa o pokój i tam są słowa takie, które odmawia kapłan, ale w imieniu całej wspólnoty. Nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. Nie zważaj na grzechy nasze, bo my jesteśmy ludźmi słabymi, ale wiara Kościoła nas wzmacnia, nawet jako ludzi grzesznych. Natomiast pozbawiony tej wiary Kościoła, człowiek staje się samotny w walce ze złem. I to jest największe niebezpieczeństwo. Oddaje się w ręce zła, które wcale nie musi być takie ohydne, że tak powiem. Ono może być bardzo słodkie w tych propozycjach, w tej reklamie, do czego upoważnia apostazja. Bo nagle człowiek czuje się uwolniony od okowów moralności głoszonej przez Kościół. Uwolniony od całej tradycji tego bagażu zwyczajów również, które kultywowane są z racji przynależności do Kościoła w rodzinach. On już nie musi o nic się martwić, nie musi myśleć o sakramentach, o wychowaniu chrześcijańskim dzieci. Dalej, staje się członkiem nowej grupy i okazuje się, że apostaci często są ludźmi bardzo agresywnymi w tym promowaniu właśnie tego nowego świata, do którego wchodzą. A więc świata konsumpcji, świata hedonizmu, czyli używania przyjemności, zdobywania pieniędzy, nowych znajomości. I stają się też jednocześnie bardzo takimi krytykami tego, co opuścili. Powiedziałbym, że stają się tacy bardzo napastliwi w poszukiwaniu słabości Kościoła i ludzi, którzy do niego należą. Natomiast wydaje mi się, że są też rany psychiczne. Dlatego, że człowiek, który odchodzi z Kościoła, wyrzeka się jakiegoś stylu swojego życia, swoich historii, swoich rodzinnych tradycji. Odcina się często od tego wsparcia, jakie miał od swoich najbliższych. Dlatego często...
Tego kodu kulturowego też.
Też,
to
właśnie.
Też dajemy.
Tak. Dlatego często powroty apostatów to są sytuacje egzystencjalne. Śmierć bliskiej osoby, choroba, jakieś nieszczęście, utrata pracy, utrata kontaktów z bliskimi czy z przyjaciółmi. Więc widać, że człowiek, który jest zraniony apostazją w tym wymiarze psychicznym, często tu zyskuje pierwsze wsparcie, takie przebudzenie do poszukiwania drogi powrotu do Kościoła.
Ale też dajmy to, żeby to żeby jasno wybrzmiało, myślę, warto, że kładziemy na szali swoje wieczne zbawienie. To chyba taka może być jądro tego, czym skutkuje apostazja, tak? Przy ranach psychicznych, przy różnych skutkach nie mogę być chrzestnym, świadkiem do bierzmowania, pogrzeb kościelny i tak dalej. Ale sedno, pytanie kładę na szali swoje życie wieczne, potępienie albo zbawienie, tak? To chyba jest sedno tutaj.
Tak, wyłączając się, to jest to, o czym mówiliśmy o ekskomunice, jako wyjściu ze wspólnoty, która, no zbawiamy się we wspólnocie. Pan Bóg tak to zorganizował, że dał nam Kościół, który jest dla nas drogą do zbawienia właśnie. W momencie, kiedy my rezygnujemy z tego, żeby uczestniczyć w Kościele, to zadanie jest szalenie trudne. Bardzo ciężko jest w pojedynkę iść w kierunku zbawienia i myślę, że wiele osób niestety decyduje się świadomie na to, świadomie lub nieświadomie i sprzedaje tanio swoje zbawienie, że tak brzydko powiem, właśnie za cenę tego, żeby było wygodniej, żeby odłączyć się od tego, co chociażby Kościół wymaga, czy czego uczy. Jest tak po prostu dla wielu prościej. Natomiast to jest, myślę, że to chyba najlepsza intuicja właśnie, żeby też pokazywać o tym, że to nie chodzi naprawdę o to, że ktoś nie dostanie jakiegoś zaświadczenia, czy o to, że nie będzie mógł być świadkiem w czasie ślubu, świadkiem bierzmowania, chrzestnym, tylko żeby pokazać, że to dotyczy rzeczywistości dużo poważniejszej, dużo, dużo głębszej, że to naprawdę nie chodzi o formalności i o dokument, tylko chodzi o zbawienie, o życie wieczne, o to, do czego Pan Bóg nas wzywa, stwarzając nas z naszą psychiką, ciałem i z duszą.
Tutaj względy, ksiądz wskazał takie powody, takie utylitarystyczne, żeby mi było wygodniej, tak też bywa nieraz na pewno. A spytam, a co z sytuacją, jeśli ktoś wskazuje na sytuację grzechu w Kościele, zgorszenia samym Kościołem i mówię, ja mówią tak, słyszymy, tak? Nie chcę mieć z takim Kościołem nic wspólnego, dlatego ja wychodzę, to nie jest mój świat.
No i tutaj dotykamy trudnego problemu, o którym też powinniśmy mówić w takiej audycji jak dzisiaj. Zresztą zapraszamy naszych telewidzów do takiej właśnie rozmowy o własnych doświadczeniach, również z Kościołem, który nie spełnia naszych oczekiwań. Bo jest takie zdanie u Teilharda de Chardin, takiego wielkiego teologa jezuickiego, który mówi, że błogosławieni są ci, którzy widzą, że Kościół nie jest takim, jakim by go chcieli widzieć i cierpią z tego powodu, ale jednak nie zrywają, nie wychodzą ze wspólnoty. Błogosławieni są. Ja sądzę, że powinniśmy wiedzieć, że Kościół jest wspólnotą ludzi grzesznych, słabych. I to Bóg jest naszą mocą. I Bóg potrafi każdemu człowiekowi do końca dawać szansę, nawet najgorszemu apostacie. Jest taka historia wśród życiorysów męczenników z Lyonu, to jest rok około 177. Jest taka historia pewnej kobiety imieniem Biblis, która z racji może nawet lęku przed torturami, przed cierpieniem, wyrzekła się Chrystusa, zaparła się, dokonała takiej właśnie apostazji. Ale jak zapisuje święty Eusebiusz Cezarei w swojej historii kościelnej, szatan, chcąc pokazać, że już ma nad nią władzę, chciał ją zmusić do tego, żeby zaczęła bluźnić na Kościół. Ona się wyrzekła Chrystusa i Kościoła, ale nie chciała bluźnić. I w momencie, kiedy poczuła, że szatan w taki sposób chce ją już do końca upodlić, nagle odczuła moc Boga, i mimo tortur, mimo zagrożenia śmiercią męczeńską wyznała wiarę i tak oddała życie. Więc widzimy, że to, co w Kościele wydaje się być naszą słabością, nasze grzechy, nawet taka pełzająca apostazja, czyli to, że nie utrzymujemy takich bliskich związków z Kościołem, jeszcze nie daje władzy nad nami szatanowi. Dopiero wtedy, kiedy człowiek przekracza pewną granicę i da się wciągnąć już całkowicie w niewolę szatańską i bluźnić, czyli przekracza ramy i kultury, i savoir-vivre, i zasad moralnych, a nawet bym powiedział, nawet nawołuje do łamania prawa, bo można by i tak to zobaczyć. Widzieliśmy to w Polsce na protestach.
Jak rozmawiać z kimś, kto przychodzi i właśnie gorszy się grzechem Kościoła w Kościele?
Myślę, że trzeba stawać w prawdzie i podejmować rozmowę. Problem jest taki, że coraz trudniej nam opanować sztukę komunikacji i wiele osób, które przychodzą z jakimś konkretnym zastrzeżeniem wobec Kościoła, na początku trzeba być naprawdę wobec takiego człowieka cierpliwym i pozwolić tej osobie powiedzieć, co tak naprawdę ją boli, w którym momencie dokonuje się to cierpienie, po to, żeby rzeczywiście
na to powiedzieć. Pozwolić się wypowiedzieć, wykrzyczeć czasem, tak?
Dokładnie. czasami to nawet bardzo, bardzo mocno wykrzyczeć gdzieś z głębi, ale to także jest potrzebne. To też jest potrzebne w tym, żeby zrozumieć, skąd to cierpienie danego człowieka się bierze. I wtedy na spokojnie można spróbować zastanowić się, gdzie te problemy są. I okazuje się, że przejście przez tą taką powierzchowną przestrzeń, przez tą taką rzeczywistość, która rzeczywiście na pierwszy rzut oka ludzi najbardziej odrzuca od Kościoła, kiedy zaczniemy się temu przyglądać, dojdziemy do wniosku, że może jednak nie. Może problem jest gdzieś głębiej. Może problem nawet jest we mnie. Może problem jest w moich zaniedbaniach, w pewnym nierozumieniu pewnych rzeczy, może braku poszukiwań, odpowiedzi na pytania. Kiedy to gdzieś znajdziemy na to czas i będziemy próbowali takiej osobie pomóc, to myślę, że może to być czymś pozytywnym. Oczywiście nie zawsze są osoby, które niekoniecznie będą chciały rozmawiać, szczególnie z księdzem, stąd tutaj jest ogromna rola, myślę, osób świeckich, które są na froncie, można powiedzieć. Są w pracy, są w szkole, są wśród swoich przyjaciół, znajomych w różnych miejscach i pojawia się temat, myślę o odejściu z Kościoła, myślę o złożeniu aktu apostazji i może to jest dobra okazja dla nas właśnie, ludzi wierzących, żeby z taką osobą w ten sposób rozmawiać, być z nią, towarzyszyć, posłuchać, gdzie jest to cierpienie i razem znaleźć odpowiedź na te trudne pytania, po to właśnie, żeby ochronić sobie to, co najcenniejsze, czyli tą drogę do zbawienia.
Mhm. I też dodajmy właśnie to, co tu już też wybrzmiało z ust księdza profesora, o możliwości powrotu do Kościoła, tak? Żeby też, zależy mi na tym, żeby w naszym programie ten komunikat jasno wybrzmiał, że apostazja, jeśli będzie wola osoby zainteresowanej, nie jest aktem definitywnym, że mosty nie są spalone, tak? Że to jest akt jednostronny. Tak? Jak można uczynić, jak dokonać tego powrotu do Kościoła?
No dodajmy tu jeszcze, bo rzeczywiście rozmowa to dzisiaj w Kościele w ramach tego doradztwa, w ramach psychologii pastoralnej uczy się też rozmawiać o sprawach wiary, ale właśnie w taki sposób, żeby najpierw wysłuchać drugiego człowieka. Nie doradzać mu, tylko pozwolić mu mówić o sobie, o swoich problemach, o swojej wizji, o swoich marzeniach, potrzebach. Ale też nie zapominajmy, że jest coś takiego, taka moc, to jest modlitwa. I wydaje się, że jak przywołamy w tym miejscu postać świętego Augustyna, który naprawdę dla matki był kochanym i kochającym synem, ale jako człowiek odszedł bardzo daleko od wiary. Ale modlitwa matki, i to taka modlitwa, nie łączona z cierpieniem i zmęczeństwem, po prostu modlitwa matki, doprowadziła w którymś momencie, jeszcze za jej życia, bo tego doświadczyła, owoców tej swojej modlitwy, że Augustyn powrócił do Kościoła i nawet został kapłanem i biskupem. Więc zachęcamy do modlitwy. Jeśli mamy ten problem wśród najbliższych, czy wśród przyjaciół, czy nawet wśród znajomych, nasza modlitwa, nasze ofiary w tym duchowe, złączone z modlitwą, te wszystkie nasze poświęcenia, które znosimy, jeśli ukierunkowujemy to nasze wewnętrzne, duchowe dobro na tę osobę, na pewno jej pomagamy w tym powrocie. To jest jedna rzecz. A druga, wydaje mi się, i tak jak rozmawialiśmy z Adamem, że powrót jest o wiele łatwiejszy niż wyjście z Kościoła. Bo nawrócenie najczęściej następuje nagle. Tak, człowiek odczuwa coś, co go pociąga tak mocno, że on nie widzi prawie, że wyjścia. I po prostu zgłasza się do swojego proboszcza, wyraża wolę powrotu do Kościoła i już za pośrednictwem swojego proboszcza kieruje prośbę do biskupa, aby ten zdjął z niego prawną, nałożoną prawem już dekretem biskupa ekskomunikę, bo taki ostatecznym aktem jest właśnie decyzja biskupa, ordynariusza miejsca, I to już jest droga otwarta do wejścia we wspólnotę i przyjęcia wszystkich stąd wynikających praw i przywilejów.
Czyli zarówno odejście, jak i powrót jest aktem formalnym, dokonuje się przez kontakt, znaczy poprzez, jak do księdza proboszcza najpierw zgłosić tak, się i tutaj on tu kieruje.
Tak, to jest właściwa droga. Mhm.
Drodzy Państwo, czas na Państwa również głosy, pytania, telefony. Do tego teraz chcę Państwa zachęcić gorąco i przypomnieć nasze numery telefonów do studia. Apostazja w Kościele i w demokracji. Apostazja, krótko mówiąc, to jest temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych z naszymi gośćmi. Oto nasze numery dla Polski Północnej 56 657 0011. Dla Polski Południowej 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery telefonów 536 600 oraz 536 600 400. I dla słuchaczy bądź telewizów dzwoniących z zagranicy również dwa numery telefonów 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Już oczekujemy na Państwa głosy. Przeksiężę, kiedyś, niedawno temu, kilka tygodni temu pojawiła się taka ankieta dotycząca Polski. Dlaczego, nie pamiętam tytułu, odchodzę z kościoła, czy na temat utraty wiary i tak dalej. I to, co mnie zdziwiło, tam nie były powody zło w Kościele, zgorszenie Kościołem. To było gdzieś tam było, ale na tam trzeciej, czwartej pozycji. A pierwsze miejsce zajęło to, że brak, w ogóle ja nie potrzebuję Kościoła, ja nie potrzebuję wiary. Takie jakby zobojętnienie na wymiar nadprzyrodzony. Właśnie ta pełzająca apostazja. Ankieta sprzed kilku tygodni z Polski. Jak to odczytywać, że to jest główny powód u ludzi młodych, mówię, to jest dorośli, młodzi dorośli, powiedzmy, tak?
Tak, to
takie,
jest...
Takie objawy.
Bardzo ciekawe są wyniki dla mnie zawsze badań i różnego rodzaju ankiet, bo zazwyczaj pokazują jakieś niespodziewane rzeczy, bo rzeczywiście można byłoby myśleć o tym, że dla młodych w tej chwili grzechy Kościoła są jedynym powodem do tego, że chcą z Kościoła odejść. Natomiast myślę, że w tej chwili wartości takie przeciwne Kościołowi stały się dużo ciekawsze. Po prostu. Od takiej strony ludzkiej. Człowiek bardzo łatwo przyzwyczaja się do komfortu, do wygody. Kiedy rozmawiam z młodymi, dla nich, kiedy pytam ich, dlaczego nie chodzą do kościoła, często mówią, bo w kościele jest zimno. Bo w kościele, nie wiem,
nudno.
Brzydko pachnie, nudno na przykład, bo jest za długie kazanie albo nic nie rozumieją. Mhm. To są zupełnie takie prozaiczne rzeczy, na które oni wskazują. Natomiast myślę, że to jest tylko jakiś taki punkt wyjścia, ponieważ dotyczy to takiej rzeczywistości, na którą moglibyśmy spojrzeć tak. No, człowiek przyzwyczajony do komfortu właśnie, do wygody, do przysłowiowego ciepełka, nie będzie wychodził z tej strefy do kościoła, w którym musi zastanowić się nad sobą, musi zmierzyć się często z sobą, zmagać się z tym. Dlatego tak jest po prostu wygodniej. Często wiąże się to po prostu z tym, co trzeba nazwać po imieniu. Lenistwem, nad którym coraz trudniej się pracuje, gdzie też ucząc w szkole jeszcze całkiem niedawno temu, pytałem uczniów, ile czasu spędzają scrollując smartfona i no, ten czas był określany nie w minutach, ale w godzinach w ciągu dnia, gdzie jakby przeznaczenie czasu tylko na taką rzeczywistość, gdzie zupełnie nie trzeba myśleć, jest dużo prostsze. Też całkiem niedawno rozmawiałem z kimś, czy słuchałem audycji, już nie pamiętam, na temat gier, w jakie grają dzisiaj ludzie. Że to są gry, na przykład w telefonach, zresztą widzę to często, kiedy jeżdżę komunikacją miejską po Warszawie, że nawet starsze osoby niekoniecznie rozwiązują tam krzyżówkę, czy myślą o jakichś strategicznych rozwiązaniach, tylko rzeczy, gdzie trzeba kliknąć, jakąś prostą rzecz, ułożyć kulki w jednym wierszyku. Rzeczy zupełnie takie, które nie zmuszają człowieka do myślenia. To jest po prostu wygodniejsze. Dlatego wiele osób, wydaje mi się, że w Kościele, gdzie chociażby refleksja nad Słowem Bożym domaga się wysiłku intelektualnego, gdzie modlitwa domaga się znalezienia na to czasu, wyciszenia, stworzenia odpowiedniej przestrzeni, gdzie nie jest ona na już, na teraz, chodzi mi o jej skutki, że trzeba też na nie często poczekać. Modlitwa, jak dobrze wiemy, pewnie nieraz o tym słyszeliśmy, że jest jak ta kropla, która drąży skałę, że trzeba na to wszystko poświęcić czas i myślę, że to jest taka rzeczywistość, która jest obca dzisiaj ludziom, że chcą mieć wszystko od razu. To też widać często po pracodawcach, którzy narzekają, że osoby, które zatrudniają, szczególnie młode, one od razu chcą mieć już najwyższe wynagrodzenie, najwyższe kompetencje i od razu mieć najwyższe stanowisko, w ogóle nie przechodząc pewnego procesu, który no, siłą rzeczy nie da się pominąć.
Mamy telefon, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę. Halo?
No, jestem.
Już pana witamy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam pana.
Chciałem taką jedną rzecz zapytać o kwestii apostazji. Bo tutaj ksiądz prowadzący powiedział, że jest to zagrożenie, albo więc niebezpieczeństwo braku zbawienia. Znaczy w Kościele rzymskokatolickim tylko mogę uzyskać zbawienie, będąc w wspólnocie Kościoła i uczestnicząc w sakramentach. A tutaj mam przed sobą Pismo Święte, piąte wydanie Palotinium Biblii. I w liście do Efezjan w drugim rozdziale mamy takie dwa wersety, 8 i 9. Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie z was, lecz jest darem Boga. Nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteście bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie, do dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyście je pełnili. Więc gdzie tu rola Kościoła, skoro to wszystko mam za darmo, z łaski i Bóg przygotował dla mnie dobre uczynki? No chciałbym...
Czyli pyta pan innymi słowy... Pyta pan,
może mnie nie zbawić.
Pyta pan innymi słowy, po co w ogóle Kościół jest potrzebny, tak? Tak to można sformułować.
Znaczy, no powiem tak, od pewnego czasu jestem, bym powiedział, bardzo zaawansowanym studiującym Pismo Święte. O, wszystko pewnie COVID spowodował. I powiem tak, no niewiele albo bardzo mało jest Kościoła rzymskiego w Piśmie Świętym, bym powiedział, wręcz zaprzecza Pismo Święte Kościołowi rzymskokatolickiemu. I to jest dla mnie bardzo bolesne, bo zderzyłem się z czymś, czego nie byłem świadom, dlatego że wszelkie nauczania w Kościele, na przykład kiedy ksiądz przeczyta skrawek tego Pisma Świętego, z reguły tego nie redaguje, nie mówi, mówi o czymś innym. No ogólnie kazania są zawsze o życiu, życiowe, a nigdy nie są związane ze Słowem Bożym. No nauczanie, bym powiedział, parafialne jest na tak bardzo niskim poziomie, a świadomość ludzi, wiedza jest żadna.
Panie Krzysztofie, rozumiemy pytanie. Dajmy naszym gościom czas na odniesienie się do pana tej kwestii. Dziękuję bardzo. Panie profesorze.
No tu czuję u pana Krzysztofa taką potrzebę właśnie dłuższej rozmowy na ten temat. Bo rzeczywiście, gdybyśmy zaczęli się tutaj wymieniać cytatami z Pisma Świętego bez uwzględnienia teologii, wykładni Kościoła, tradycji...
Czy innych też cytatów?
No właśnie, no o to chodzi, że to wszystko musimy wiązać razem ze sobą i tego się uczymy w teologii. Ale jest taka książka, krótka opowieść o Antychryście Włodzimierza Sołowiowa. I otóż on w tej książce pisze tak, że jeśli ktoś wyrzeka się Chrystusa, nie wierzy, że jest największym i ostatecznym Zbawicielem, to jest tylko człowiekiem niewierzącym. Ale jeśli ktoś osiąga taki poziom, że czuje się powołany do stworzenia nowej religii i jeszcze do stworzenia tej nowej religii posługuje się imieniem Chrystusa, to jest już antychrystem. I właśnie to jest to takie rozróżnienie, że nam się wydaje, że jeśli my trochę z innej strony spojrzymy na Biblię, na nauczanie Chrystusa w Ewangelii, to znajdziemy argumenty za tym, że Chrystus wcale nie był za Kościołem, że On go wcale nie potrzebuje, żeby zbawiać ludzi. Ale my w ten sposób tworzymy właśnie taką religię, posługując się Chrystusem, której w Ewangelii nie ma. Czyli czynimy się takimi antychrystusami. I to jest największe niebezpieczeństwo. Ja kiedyś tak czytałem taką opowieść o Auguście Comte. On kiedyś, to tak anegdotycznie, rozmawiał ze swoim przyjacielem i mówi, że ma zamiar ogłosić nową religię. To będzie religia prosta, rozumowa, wszystko będzie wyjaśnione. Jak w matematyce, wszystko będzie zrozumiałe i ta religia zrewolucjonizuje świat, a nazywa się pozytywizm. I ten przyjaciel chwilę się zastanowi i mówi tak, słuchaj, bardzo dobrze. Tylko najpierw musisz przemawiać tak, jak nikt do tej pory nie przemawiał i przekonać do siebie ludzi. Musisz później dać się pojmać, dać się ukrzyżować i po 3 dniach powstać z martwych. Jeśli to ci się uda, to założysz nową religię. Ale jeśli nie, to nic z tego.
Panie Krzysztofie, dziękujemy za pytanie. Też tak ono we mnie pracuje, pana pytanie. Też bym pana zachęcał, żeby też, bo też poczytać, co mówi Kościół na temat Słowa Bożego, bo to też warte, bo to są całe kilometry wręcz książek na temat Słowa Bożego, bardzo głębokie i bardzo trafne. Bo też to, co czytamy, to czytamy to, co sobie sami dobieramy, nasze lektury. A więc też, żeby też dobrze dobierać lektury, to tyle może, nie wystarczy. Mamy kolejny telefon, odbierzmy. Halo, bardzo proszę.
Halo.
Tak, witam serdecznie.
Cześć Boże dla księży profesorów, no i księdza prowadzącego.
Witam serdecznie.
Ja może 2 słowa w tym temacie.
A mogę pani imię poznać?
Ja, jeżeli rodzic decyduje się na chrzest, to powinien być świadomy, na co się decyduje. No i niestety, w tej chwili słowo nie ma żadnej wartości. Rano się mówi co inne, w południe co inne, wieczór co inne. A małżeństwo, niestety, to jest odpowiedzialność. Jeżeli rodzic dziecku nie przekaże wiary, w którą on wierzy, nikt mu nie przekaże. To jest tylko jednostka, która może jak jest takim człowiekiem, jak to mówią, trochę myślącym, a dzisiaj ludzie raczej młodzi myślenia nie mają żadnego, ponieważ mało czytają, nie interesują się. Interesuje ich tylko lekko, łatwo i przyjemno. Przyjemnie. Nie ma woli takiego wysiłku, że no, ja jestem kimś więcej jak zwierzęciem. No niestety, jakoś tak to jest w życiu, żeby nie wiemy jak próbował po swojemu bo oszukam, bo coś tamtego. Niestety, nie popłaca i dlatego mamy to, co mamy. Pycha, chciwość. Po prostu to aż łez brakuje, że taki piękny świat Pan Bóg dał człowiekowi. Zachwycił się mirażami. I dzisiaj po prostu tyle ziemi. Każdy może sobie coś uprawić, jakoś żyć godnie. Wiadomo, że wszyscy królewiczami, książętami nie będziemy. Krótkie życie. I naprawdę w niebo popatrzeć i zobaczyć, naprawdę zobaczyć, kto to wszystko stworzył. Że to się wszystko nie wzięło samo z siebie. Taka jest prawda. I żeby nie wiem, co robił. Życia nie przywróci człowiekowi, żeby się zapłakał. Żadne urządzenia, żadne...
Pani Halino, rozumiemy pani tutaj stanowisko. Pani Halino, halo?
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam, szczęść Boże.
Przepraszam, że tak przychodzę słowo, ale rozumiemy, co pani chce powiedzieć. Ja tylko chcę obronić trochę młodzież. Jest młodzież i taka. To też, żeby tak, jak to mówię, do jednego worka. Też jest młodzież myśląca i z ideałami. Owszem, i też jest taka. To tyle. Od siebie dodam. Ich daję głos naszym gościom. Ja
bardzo też słuchając słów pani Haliny, sam gdzieś czułem jakieś takie wzruszenie ze względu na to zatroskanie. No bo wydaje mi się, że to jest taka rzecz, która dotyka wielu osób. Ja rozmawiając z osobami, które bardzo cierpią ze względu na to, że ich najbliżsi odchodzą od wiary, też no, próbują na wszelkie możliwe sposoby, szukając różnych dróg, pokazać, że jednak warto tym tematem wiary w swoim życiu się zająć, nad nim popracować. Tak,
to jest pytanie do księży, często kierowane przez księdza, nie? Tak. Gdzieś w kancelarii czy przy spowiedzi. Co jest źle zrobiłem, albo co mam zrobić, bo dziecko mi od kościoła odchodzi.
Dokładnie tak. I to jest naprawdę problem, który no nie chcę powiedzieć, że jest na jakąś super wielką skalę, ale dotyka sporej ilości osób. Natomiast zaczęła pani od wątku Chrztu Świętego i to jest rzecz, która wydaje mi się jest godna poruszenia i ja też staram się przy okazji udzielania tego sakramentu o tym mówić, że kiedy spojrzymy na Kościół, szczególnie Kościół zaraz na początku, kiedy spojrzymy na pierwszych chrześcijan, to oczywiście były sytuacje, to widzimy w dziejach apostolskich chociażby, że ta praktyka chrztu dzieci, ona oczywiście też miała miejsce, ale w większości przypadków ludzie, którzy przechodzili na chrześcijaństwo, przechodzili pewien proces, czyli poznawali nauczanie Jezusa, a najpierw w ogóle spotykali człowieka, który był rozpalonym, gorliwym chrześcijaninem. Mówili, ja też chcę tak żyć. No to naucz się tego, kim jest Jezus. Poznawali Jego naukę, przez tę naukę się nawracali i dopiero zwieńczeniem był chrzest. Dzisiaj, kiedy chrzcimy dzieci, to często zapominamy o tym, bo sama praktyka jest wspaniała, ale zapominamy też o tych dwóch elementach pozostałych, o poznaniu nauczania Jezusa i o nawróceniu. To są rzeczywistości, które człowiek musi przejść, żeby był komplementarny w tym właśnie swoim życiu duchowym.
Bo też Kościół chrzcił dzieci przecież od początku, to nie jest tak. Że tylko jest... dorosłych chrzcił też dzieci.
Dokładnie. I we wszystkich tych sytuacjach jakby te trzy elementy są ważne, żeby one ze sobą współistniały.
Rola rodziców i chrzestnych
rodzin.
Dokładnie
tak. To jest fundament i to, o czym pani Halina mówiła właśnie, że ta rola rodziców jest nieoceniona dzisiaj. Właśnie to, żeby prowadząc dziecko do chrztu, to jest niesamowitym darem, żeby też w przyszłości rodziców i chrzestnych towarzyszyć dziecku, właśnie pokazywać, kim jest Jezus.
Co po chrzcie.
Tak, co po chrzcie, co dalej. Kim jest Jezus i też na czym polega nawrócenie, na czym polega wychodzenie ze swoich grzechów i słabości.
Mamy telefon kolejny, odbierzmy więc. Halo, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Pana.
Proszę księdza, ja teraz tutaj patrzyłem na ten program w telewizji Trwam i takie słowa padły od księdza, że ludzie świeccy teraz mają tak jakby coś do zrobienia, tak jakby ludzie świeccy mieli tak jakby jakoś pomóc naszej wierze, pomóc tym problemom, które dzisiaj się spotyka, bo bardzo dużo ludzi dzisiaj odchodzi od kościoła, odchodzi od religii. Oczywiście są różne tego powody, ale ja osobiście też prowadzimy taką grupę modlitewną i chciałbym zwrócić uwagę, jeśli to jest możliwe, uważam, że za delikatnie jest mówione w Kościele o grzechu. Proszę księdza, ja tutaj mam taką sprawę, że kiedy głosimy słowa, ja też ewangelizuję, rozmawiam z ludźmi w pracy, w różnych miejscach i po prostu grzech trzeba nazywać po imieniu. Bo kiedy mówimy delikatnie, Jezus jest miłosierny, to ludzie sobie przychodzą, robię co chcę i tak będzie dobrze, nie ma problemu. I tak grzeszą sobie te grzechy cudzołóstwa, te grzechy związki sakramentalne. I dzisiaj niestety, jak tak patrzę na to, proszę wybaczyć, ale podczas pseudopandemii, bo ja to tak nazywam, bardzo często ludzie odeszli od kościoła właśnie dzięki temu, że wyrzucano ich z kościoła. Że wodę święconą, czyli Ducha Świętego wyrzucano. Że komunię dzisiaj świętą się bierze na rękę, bez szczęścia, czego uczyliśmy się wysławiać Jezusa. Dzisiaj uczymy się tej właśnie tolerancji takiej chorej, która...
Panie Arturze, tylko chciałem, żebyśmy mówili precyzyjnie, bo tutaj pan powiedział bardzo jasną, ważną rzecz, pan zauważył. Jasne mówienie, nazywanie grzechu grzechem. I zatrzymamy się w tym nurcie, bo teraz pan wchodzi już w swoje interpretacje różnych wydarzeń, które były. I nie chcemy teraz w to wchodzić. Komunia na rękę, komunia do ust, to jest oddzielny temat. O tym nieraz mówiliśmy na antenie Radia Maria, Telewizji Trwam, ale nie o tym. Jeśli pan z nami jest, to ten pierwszy wątek, który pan wskazał, to myślę, to jest z tematem naszym dzisiaj się wiąże. Nazywanie zła złem, a grzechu grzechem. Halo?
To znaczy, co mam na myśli? Mam na myśli jeszcze jedną rzecz. Że kiedy rozmawiam z ludźmi, którzy na przykład są w jakichś układach, czy w związkach niesakramentalnych, czy w ogóle w jakichś kombinacjach, które niestety idą przeciwko Bogu i nazywam to po imieniu, prawda, to ci ludzie nawet czasami są poddenerwowani, czasami nawet brzydkich słów używają w stosunku do mnie, ale zdarzają się właśnie takie przypadki, że po kilkunastu latach życia takiego w związku niesakramentalnym oni wracają do kościoła. Oni zaczynają rozumieć, co to znaczy. Ale niestety księża to niszczą, bo tutaj przykro to powiedzieć, ale kiedy nawet ostatnio miałem taką sprawę, powiedziałem, że dzień trzeba święty święcić, żeby dać tym ludziom iść do kościoła, bo ci ludzie zarabiają na tych targach, na tym wszystkim pieniądze. Oni uczą własne dzieci, że ten kościół jest nieważny, że te targi są ważniejsze, bo tam jest po prostu dobrobyt. I te związki się rozpadają. To wszystko jest tak związane właśnie z finansowo, z tymi dobrobytami. I księża poparli właśnie tych ludzi, że oni mają rację, bo trzeba utrzymać rodzinę. Widzi ksiądz, to jest taki problem, że ja zostałem na to skarżony o to, że rozwalam rodziny. Tak to było powiedziane przez księdza.
I panie Arturze, to ma... trudno, tylko też, żeby nie uogólniać, pan ma na myśli konkretnego księdza, tak powiedział. No trudno mówić, że księża wszyscy, no bo ja znam księży, którzy to właśnie mówią.
Podgarło, że dzisiaj pieniądz jest ważny. Tylko ja tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że właśnie za mało jest mówione o tym konkretnie. Jeżeli ktoś tu założy mówić, że to jest grzech, który pochodzi tak. Niestety od diabła, nazywać to po imieniu, bo ludzie dzisiaj się przyzwyczaili tak do grzechu, że cokolwiek nie robią, to jest dobrze.
Rozumiem. Panie Arturze, bardzo dziękuję za ten głos. Jasno on wybrzmiał na naszej antenie. Księdze profesorze, jak to jest dzisiaj z nazywaniem grzechu grzechem? Czy to jest, nie wiem, nie trąci myszką? Pytam teraz przekornie.
Nie, oczywiście, że nie. Nie.
Jak dzisiaj można mówić w ogóle o grzechu? To przecież błędy popełniamy, ale nie grzeszymy przecież, tak?
Ale najpierw jedno sprostowanie o tym odchodzeniu ludzi od Kościoła. Bądźmy tu bardzo ostrożni, bo badania apostazji w Polsce są prowadzone. Przez jakiś czas Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego nie badał tego zjawiska, tylko z tej racji, że było to tak marginalne zjawisko. To były, powiedzmy, tam w setkach osób na dziesiątki milionów wierzących, bo tak możemy powiedzieć o polskim społeczeństwie, że no, trudno się skupiać nawet w badaniach na tym ułamku jakimś...
Statystycznie,
tak. No, to jest instytut, no, który prowadzi oczywiście badania w wielu zakresach, ale było to odłożone. W tej chwili się do tych badań powraca.
Mamy 3 minuty.
No właśnie. Natomiast ja bym chciał powiedzieć tak, że słowo grzech należy do klasyki języka i teologicznego, i ewangelizacyjnego, i kaznodziejskiego, i katechetycznego. Ale nie nadużywajmy słowa grzech. Dlatego, że szatan też na to czeka, żebyśmy grzech nazwali grzechem, a jak spytamy, co to jest grzech, to nam mało kto odpowie, że grzech to nie jest łamanie tylko przykazań, jak my się przyzwyczailiśmy katechizmowo i przygotowujemy się w rachunku sumienia. Grzech to jest mój związek z Bogiem, zagrożony moją oziębłością, moim zaniedbaniem się, moim odchodzeniem od tej bliskości, która wymaga okazywania Bogu tego, co czuję w różnych formach.
To był inny zarzut u pana Artura, że może nie tyle nadużywanie, co wręcz nieużywanie w ogóle tego pojęcia.
Nie, ja jak powiedziałem i tego się trzymam. W kaznodziejstwie, w teologii, w katechizacji słowo grzech występuje i tam go staramy się używać w wystarczającej ilości i go określać. Ale kiedy, tak jak w tej audycji, mamy Kościół i demokrację, spróbujmy się porozumieć z ludźmi, również mówiąc o tym, co jest dla nas grzechem, takim językiem, żeby on zrozumiał i powiedział, jak on go rozumie. Bo tu nie chodzi tylko o błąd, jak ojciec powiedział. Tu nie chodzi tylko o pomyłkę. Tu nie chodzi o to, że ktoś złamał jakiś przepis czy paragraf. Tu chodzi o to, żebyśmy doszli w tej rozmowie do jednego. Grzech to jest moje zerwanie więzi, nie zerwanie, osłabienie więzi z Bogiem.
Chodzi o kogoś, a nie o coś.
Dokładnie o to chodzi.
O relację z kimś, a nie z czymś.
No właśnie. To ojciec doskonale to powiedział.
I tutaj postawmy kropkę. Drodzy Państwo, zapraszamy na część drugą naszych rozmów o apostazji w Kościele i w demokracji. 21:30 w Radio Maria z naszymi gośćmi, z księdzem profesorem Janem Przybyłowskim i z księdzem Adamem Kłonowskim. Oczekujemy na Państwa już za niewiele ponad 2 godziny. Bardzo dziękuję księżom.
Dziękuję
Państwu. Do usłyszenia. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.